Drodzy bracia i siostry, ja również chcę przyłączyć się do tych pozdrowień i powiązać się z obietnicą, jaką dałem braciom, że przekażę ich pozdrowienia wam. A więc zaczynając od Czerniowiec z Ukrainy, Dobryniwcy, zbór obok Czerniowiec, zbór lwowski, zbór wrocławski, osobiście brat Cyryl Pakuła, z którym wczoraj rozmawiałem, był znów w szpitalu, z jego zdrowiem nie jest najlepiej. Oczywiście jego żona Danuta Pakuła, moja żona, moja rodzina, brat Łukasz, który przywiózł nas wczoraj. Wszyscy serdecznie was pozdrawiają, życząc samych sukcesów w życiu duchowym. Na początek, czyli pierwszą część, poświęcimy rozważaniom nad tematem bardzo dobrze znanym, ale który będzie nas również dzisiaj cieszył, budował. To jest temat pod tytułem Wiarygodność Biblii. Wiarygodność Biblii. Otóż Pismo Święte jest wyjątkową księgą spośród wszystkich ksiąg, którymi cieszą się ludzie. I można byłoby na temat wyjątkowości tej księgi mówić bardzo dużo, bardzo długo i też wszystkiego jeszcze nie powiedzieć, czego dowodem jest, że cały tom drugi o Biblii jest napisany i to nie jest jeszcze wszystko. Dlatego weźmiemy pod uwagę pewien tylko zarys, a mianowicie wiarygodność Biblii można sprawdzić na podstawie spełnionych proroctw. Proroctwa, które znajdują się w Biblii, są dowodem tego, że mógł jedynie Bóg, Stwórca Najwyższy, być autorem tej księgi. Pismo Święte zawiera wielką ilość tych proroctw. Nie sposób je wszystkie omawiać, ale ograniczając się tylko do niektórych, będziemy mogli rozważyć ten problem, który, jak mam nadzieję, wzmocni naszą wiarę, przekona nas o wyjątkowości wartości Pisma Świętego, że określenie Pismo Święte, czyli wyjątkowe, przeznaczone dla specjalnego celu, ma ten tytuł słuszny, bo jak wiemy, możemy nazywać różnie Biblia, Pismo Święte, list Boga do człowieka i wiele różnych nazw i wszystkie są one prawdziwe, właściwe, ale akurat dzisiaj zwrócimy uwagę na sprawę wiarygodności. Te myśli częściowo są poruszone w tomie epifanicznym o Biblii, ten podtemat wiarygodność, ale postanowiłem, żeby rozszerzyć ten temat. I tak jak powiedziałem, nie będą to sensacje nowe, ale przez pewien układ myśli postaramy się wykazać, że zwrócenie uwagi na wiarygodność na podstawie proroctw biblijnych, spełnionych oczywiście, proroctw jest dla nas bardzo ważne w wzmocnieniu naszej wiary, oceny tej księgi, szacunku dla niej, no i radości wewnętrznej, która wypływa z tego, że dysponujemy księgą wiarygodną. A więc mamy zapisane słowa takie w drugim liście apostoła Piotra, pierwszy rozdział, drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, wiersze 20 i 21. Biblia Gdańska podaje taką wersję. To najpierwej wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Powtarzam, iż żadne proroctwo Pisma, Pisma z dużej litery, wiemy, że odnosi się to nie do jakiegokolwiek Pisma, lecz do Pisma Świętego, nie jest własnego wykładu. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Te słowa również były napisane pod wpływem natchnienia. Apostoł Piotr również te słowa nie pisał na podstawie własnej wyobraźni, fantazji, ale pod wyraźnym natchnieniem Bożym, ponieważ jak będziemy mogli w temacie zauważyć, że absolutnie niemożliwą rzeczą jest lub było, aby proroctwa biblijne mogły być pisane na podstawie mądrości ludzkiej. Pismo Święte w swojej treści można podzielić na 7 takich grup tematycznych. A więc doktryny, przykazania, historie, typy, obietnice, przypowieści, no i proroctwa. Objętościowo, jakbyśmy chcieli wydzielić proroctwa, które znajdują się w Biblii, to prawie 1/3 fizycznej objętości tej księgi to są proroctwa. Mówię to dlatego, żeby już z tego względu również zwrócić uwagę, że proroctwa stanowią poważną część pod względem nawet ilości, które znajdujemy w tej księdze. A więc jeśli Bóg postanowił, żeby w tej księdze tak wiele tych proroctw się znalazło, znaczy, że Bóg kładzie nacisk na ważność tego tematu, tej treści i jednocześnie dla nas jest to dobry sygnał, że te proroctwa są ważne, a apostoł Piotr jeszcze bardziej upoważnia nas, że skoro one nie są ludzkiego wykładu, ale że Bóg to uczynił, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę, że te proroctwa są tematem dla nas bardzo potrzebnym, ważnym i budującym. Kiedy patrzymy na temat w ogóle proroctw, to wynika to z tego, że od samego początku historii ludzkości w sercu i w umyśle człowieka była ciekawość, co będzie jutro. Wszyscy znamy ten moment, kiedy Adamowi i Ewie była dana obietnica, jako to światełko w tunelu, że kiedyś nasienie niewiasty potrze głowę węża. Cóż to dla nich mogło być za zrozumienie? Oni nie znali wykładni tego, ale to było już tą iskierką światła, która wskazywała, że Bóg jednak coś myśli o tym, że Bóg jakąś nadzieję, na razie bardzo tajemniczą, niezrozumiałą, ale jakaś jest nadzieja. I oczywiście według tego upływającego czasu poszerzała się wiedza, Bóg udzielał coraz więcej informacji, ale ta tajemnica odnośnie realizacji pierwszej obietnicy stawała się tylko coraz więcej zrozumiałą, niestety niezupełnie jeszcze zrozumiałą. Czas odgrywał rolę i według właściwego czasu Bóg udzielał informacji, wyjaśnienia pewnych spraw. Ciekawość przyszłości była jednakową od samego początku do dzisiaj, ale zauważyć możemy, że jedni odpowiedź na swoją ciekawość odnośnie jutrzejszego dnia, mówię w przenośni, to znaczy o przyszłości swojej, czerpali z ust proroków bożych, później z ksiąg proroczych, my obecnie z Biblii, ale byli tacy, którzy nie znali Pisma Świętego, mam na myśli różne narody pogańskie, które również chciały wiedzieć, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość lub dalsza przyszłość. I ta wspólna ciekawość dla wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą jeszcze żyć jakiś czas, zanim nie przyjdzie wieczność, to oni również szukali źródła informacji u różnych wieszczków, czarnoksiężników, jasnowidzów. I dochodziło do takiej sytuacji, że pogańscy przywódcy wabili naród wybrany, czyli Izraela, żeby również on dowiadywał się u tych innych bogów, jaka będzie przyszłość. I w pewnym momencie potomkowie Abrahama, naród wybrany, miał wątpliwość, czy rzeczywiście to, co mówił Mojżesz, czy to, co mówi, powiedzmy, prorok, czy Samuel, czy inni prorocy, co jest bardziej wiarygodne. W proroctwie Izajasza ten temat został podniesiony i Bóg postanowił wyjaśnić swoim wybranym, że są pewne kryteria, które wskazują, czyje proroctwa są wiarygodne i żeby na podstawie tych kryteriów mogli budować swoje zaufanie, swoją pewność, wiarę. I zapisane to mamy w proroctwie Izajasza, rozdział 41, zaczynając od wiersza 20 do 23. Aby widzieli i poznali i uważali, zrozumieli, że to ręka Pańska uczyniła i że to święty izraelski stworzył. Przedłużcie sprawę waszą, mówi Pan, ukażcie mocne dowody swoje, mówi król Jakubowy. Niech przystąpi, a niech nam oznajmi to, co się ma stać. Powtarzam jeszcze raz ten bardzo ważny warunek. Jeśli ktoś chce być prorokiem wiarygodnym, to niech udowodni przez wypowiedzenie proroctwa, które rzeczywiście się spełni. Oznajmi to, co się ma stać. Rzeczy pierwsze, które były, powiedzcie, abyśmy uważali w sercu swym, a poznali cel ich, albo przynajmniej nam przyszłe rzeczy oznajmijcie. Oznajmijcie, czytam wiersz 23, oznajmijcie, co ma przyjść na potem, czyli w przyszłości, a poznamy, żeście bogowie. A więc bardzo konkretny wyznacznik. Jeśli ktoś chce udowodnić, że jego Bóg jest prawdziwy, to niech powie proroctwo od tego Boga otrzymane, które jest prawdziwe, które się spełni. Dlaczego? Bo bogowie pogańscy podawali im różne informacje, które nie sprawdzały się. Natomiast to, co Bóg podawał narodowi swemu, sprawdzało się, sprawdza się i będzie się sprawdzać. Powtarzam jeszcze raz, wiersz 23. Oznajmijcie, co ma przyjść na potem, a poznamy, żeście bogowie, albo uczyńcie co dobrego lub złego, abyśmy się zdumiewali, gdybyśmy to z połem widzieli. Proszę braterstwa, ciekawość ludzka dnia jutrzejszego była uzasadnioną, ponieważ przekleństwo, jakie przyszło na ludzi w postaci chorób, zmartwień, śmierci, wszelkie ciężary, które ogólnie nazwać możemy przekleństwem adamowym, zmuszały jak gdyby do stawiania pytania, czy tak zawsze będzie, kiedy to się skończy, jak zachowywać się, żeby zmienić to wszystko. No oczywiście z jednej strony Bóg dawał pewne poszerzenie tej obietnicy, tego światełka, które pojawiło się jeszcze naszym pierwszym rodzicom, ale z drugiej strony był też taki doradca, który chciał swoich znów informować, aby nie słuchali tego, co Bóg mówi, ale żeby słuchali tych informacji, które on, czyli mówimy o przeciwniku Bożym, szatanie. I od zamierzchłych czasów ta dwutorowość stawiania pytań o przyszłość i spoleganie na tych odpowiedziach trwa aż do dzisiejszego dnia, a polega to na różnych formach. I zwróćmy uwagę na to, że od zamierzchłych czasów jest znana dziedzina nazwana astrologią. Od dawnych, dawnych lat, co potwierdza również archeologia, ludzie wiązali swoją przyszłość, pewne rozwiązania, pewne wyjaśnienia z konstelacją gwiazd, kto kiedy się urodził, jaka będzie jego przyszłość. I ta astrologia przez długi czas była dziedziną, która jednych pocieszała, innych zasmucała, ponieważ większość ludzi dawała wiarę tym astrologom. No i rezultat był bardzo, najczęściej tragiczny, bo jeśli nawet się sprawdziło, to nie zawsze to było dobre, albo też po prostu się nie sprawdzało. I chcę dać taki przerywnik, mianowicie o pewnym astrologu, który zapowiedział śmierć królowi i jaki był finał tej wiadomości. Ukochana jego królewskiej mości leży bez życia, czyli zmarła żona króla. Pogrążony w smutku władca wzywa przed swoje oblicze astrologa, który przepowiedział tę tragedię. Powziąwszy zbrodniczy zamiar, król mówi: podajesz się za wielce mądrego i uczonego. Powiedz mi więc coś, co cię czeka. Sir, odpowiada astrolog, wiem, że umrę na 3 dni przed waszą królewską mością. Dzięki bystrości umysłu uniknął śmierci. A więc widzimy, że losy tych astrologów czasem były wesołe, czasem były tragiczne. Lecz kiedy wiedza ludzka rozwijała się, udowodniono, że prawdopodobieństwo odgadnięcia przyszłości przez astrologów jest bardzo niska. Bardzo niskie prawdopodobieństwo. I wyeliminowano z uczelni taką dziedzinę jak astrologia. Po prostu uznano, że to nie powinno być nazwane nauką. I oto dzisiaj, po wielu latach rozkwitu i królowania nauki, okazuje się, zaczynają znów wracać do astrologii. Lecz w nieco ukrytej, zmienionej formie. I pewien człowiek światowy, oczytany, mówi, że jak kupuje gazetę, to pierwsza czynność jest odczytanie horoskopu. Najważniejsze od razu, jak tam horoskop na dzisiaj mi przypowiada. A więc wspólna cecha Dzisiaj również ludzie chcą wiedzieć, co będzie jutro, tak samo jak nasi przodkowie przed wieloma wiekami. I dzisiaj również tak samo są oszukiwani, jak przed wieloma wiekami. A skutkiem jest między innymi to, że również zawiedli się na pewnych tak zwanych naukowych założeniach i prognozach. Szybko zmieniające się warunki, na które człowiek niewiele ma wpływu, nie pozwalają na to, żeby można było pewne prognozowania uczynić wiarygodnymi, ponieważ jest bardzo wiele czynników pojawiających się niespodziewanie, które rzutują na taki czy inny układ polityczny, gospodarczy. I jakkolwiek prognozowanie w pewnym sensie jest rzeczą konieczną, czy to w dziedzinie gospodarki, czy zabudowy przestrzeni i tak dalej, ale my myślimy tutaj o sprawach prorok dotyczących sensu życia, przyszłości rodzaju ludzkiego w tym najszerszym ujęciu, że człowiek pragnie wiedzieć, co będzie jutro. Ten problem, że człowiek jest pozbawiony tej możliwości, że Bóg stworzył tak człowieka, że on może się cieszyć rzeczywistością dzisiejszą, wspomnieniem wczorajszym i nieznajomością jutra. Dla jego dobra. Niemniej jednak człowiek chce wiedzieć i nieraz również to pojawia się wśród braci. Bracie, jak uważasz, czy w tym dziesięcioleciu królestwo będzie, czy w przyszłym dziesięcioleciu? Kiedy to w końcu to królestwo przyjdzie? My również chcemy, żeby w jakiś sposób, chociaż przybliżony, wiedzieć, kiedy to królestwo będzie. I stąd też różnego rodzaju problemy natury chronologii biblijnej. Różne doświadczenia były, są i jeszcze będą, bo właśnie ludzie chcą to wyznaczyć, kiedy to będzie. Wracając jeszcze do tej negatywnej strony sprawy znajomości przyszłości i proroctw, to trzeba powiedzieć, że dzisiaj również powinniśmy pamiętać, że proroctwa biblijne są wyjątkowe i wyróżniają się w sposób szczególny w porównaniu do wszelkich ludzkich prób odgadywania przyszłości. Otóż proroctwa, to znaczy ciekawość przyszłości, która dzisiaj jest równie żywą, wielką, jest tak istotną i tak bardzo ważną, że zajął również w tej sprawie głos papież, który w jednej ze swoich encyklik podkreślił problem fałszywości i niewiarygodności horoskopów. Ciekawość i popularność horoskopów urosła do takiej rangi, że musiał zająć w tej sprawie stanowisko sam papież. Oczywiście on zganił. Myślałem, że może mam ten urwa, mam. Jest. Tylko Bóg zna przyszłość. To jest taki artykuł papieża Jana Pawła II, który między innymi zawiera takie słowa. Magowie, astrologowie, okultyści pragnęli nawet pójść na ugodę z papieżem Polakiem kilka lat temu, ale bez skutku. Zjawili się tłumnie na placu świętego Piotra podczas audiencji generalnej i próbowali zapoczątkować dialog ze stolicą apostolską. Dialog jest tym bardziej możliwy, mówi Mario D'Avanzo, ówczesny sekretarz oficjalnego spisu astrologów europejskich. Od kiedy świat jest światem, księża zawsze byli swego rodzaju astrologami. Te słowa nie przysporzyły mu bynajmniej sympatii kleru. Wręcz przeciwnie, Jan Paweł II nie zamierzał rozmawiać z astrologami i kompletnie zignorował ich obecność. Nie waha się nawet porównywać astrologię z satanizmem i czarami. I pod tym względem trzeba powiedzieć, że zajął pozycję bardzo dobrą. My, wierząc jednocześnie wiarygodności proroctw biblijnych, jesteśmy czasem też uczestnikami jakiejś dyskusji w pracy albo gdzieś w czasie podróży, że no, spod jakiego znaku Pan jest albo Pani, no i co, i zaczyna się dyskusja właśnie na temat tego horoskopu. A więc pamiętajmy o tym, że nie tylko, albo słusznie, nie tylko papież, ale przede wszystkim Pismo Święte potępia dowiadywanie się u różnych jasnowidzów, wieszczków, czarowników, astrologów, jaka będzie przyszłość. Krótko mówiąc, wolą Bożą było i jest, aby człowiek w niektórych wypadkach jutrzejszego dnia nie znał. Gdyby dzisiaj był taki człowiek, który znałby chociaż następny dzień, to prawdopodobnie we wtorek przed środą, kiedy totolotek jest losowany, byłby najbardziej popularnym człowiekiem, najbardziej miłym, poszukiwanym i najbogatszym człowiekiem świata. Niestety, nie ma jeszcze takiego człowieka, który by mógł w przeddzień powiedzieć, jakie będą trafne numery w następnym dniu i w dalszym ciągu jest to tylko zgadywanie. To samo jest z pogodą, to samo z różnymi układami politycznymi. I co ciekawe, niedawno w telewizji był film, może ktoś oglądał właśnie o astrologach, że na przykład wielu prezydentów Francji miało doradców astrologów. Również niektórzy prezydenci Stanów Zjednoczonych mieli doradców jasnowidzów. I w pewnych szczególnie trudnych decyzjach, kiedy ich mądrość, rozeznanie sytuacji kończyło się, dzwonili lub osobiście rozmawiali z jasnowidzami, jaką mają podjąć decyzję. A więc wyobraźmy sobie, że pewne ważne, potężne państwa, wodzowie tych państw, decydując o losach czasem sytuacji międzynarodowej, zaczerpnęli informacji nie u Boga, lecz u jasnowidzów. Bóg dlatego naszych przodków w starożytności i nas obecnie przestrzega, aby nie wierzyć, nie spolegać na proroctwach, ponieważ te proroctwa pozabiblijne nie są wiarygodne i wręcz niebezpieczne. Chcę braterstwu jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt, mianowicie jest takie proroctwo Michaldy, niektórzy mówią Sybilli, i okazuje się, że psychika ludzi jest taka, że im bardziej cichym szeptem coś się mówi, tym jest to bardziej wiarygodne. Jeśli po prostu powie się tak, druga strona księżyca jest ciemna. Chociaż tam nikt, to znaczy większość ludzi albo prawie wszyscy nie byli, wierzą, że tak jest. Ale jak jest ławka pomalowana i kartka pisze świeżo malowane, to każdy musi dotknąć i sprawdzić, czy rzeczywiście jest świeżo malowane, czy nie. A więc z jednej strony ufność, z drugiej strony niewiara w sprawy oczywiste. I proszę zauważyć, Pismo Święte, które nazywane jest świętym również przez katolików, przez ewangelików, baptystów, takich innych, a nawet i przez niechrześcijan nazwane Pismem Świętym, jest po pierwsze mało znane, niewielu zna treść Pisma Świętego, a nawet ci, którzy znają to Pismo Święte, to może to prawda, może nieprawda. No, zobaczymy, pożyjemy i tak dalej. Natomiast co pisze Michalda albo Sybilla, to jest po prostu szeptane, ale bardzo, bardzo wiarygodne. I chcę powiedzieć, przeczytać, braterstwo, malutki fragment, który będzie nam obrazował, jak to proroctwo jest poważne, jakie mądre i dlaczego ludzie tak bardzo lgną do tego. Spośród wielu, wielu, w cudzysłowie, takich bardzo ciekawych proroctw jest tak. Królu Salomonie, masz wiedzieć, że tam, gdzie się grób Mesjasza, który od Żydów zostanie umęczony, znajdować będzie, stać będzie dąb stary, a w czasie okropnej męczarni ten dąb uschnie i tak długo stać będzie suchy, aż ów król poganów zgwałci i z miejsc świętych wypędzi. Poganie w tym dębie będą mieć swe proroctwo. Przy tym dębie rozłoży ów król swoje wojska obozem, a ksiądz pod tym drzewem odczyta mszę świętą i król zawiesi na tym drzewie swą tarczę i zbroję, a drzewo się zazieleni, ślicznie zakwitnie i zapachnie. Także kto koło niego przejdzie, mocno się zdziwi, że się to drzewo zazieleniło, a poganie widząc to wszystko, wiarę Mesjasza przyjmą i odtąd będzie jedna wiara, jeden Bóg, jedna owczarnia i jeden pasterz. Jak królowa ze Saby z początku opowiedziała, że po tej wojnie nastąpi 50 lat urodzajnych i spokojnych, dlatego że naród do przykazań Mesjasza powróci, to też Pan Bóg odkryje ludowi swemu podziemne skarby, które od stworzenia świata były ukrytymi. Po śmierci Mesjasza w roku 1896 będą wszyscy ludzie bogaci, a żadnemu bieda nie dokuczy. A więc cały obraz mądrości, piękności, prawdziwości tego proroctwa. Po pierwsze, nie Salomon, tylko ona Salomonowi tłumaczy, jaka będzie przyszłość, a więc podważa autorytet Pisma Świętego, bo Salomon był tym, którego Bóg podał dużo mądrych informacji. Także przyjechała królowa z Saby do Salomona, aby usłyszeć, a nie żeby go poinformować. A więc przestawienie wóz przed konia. Następna sprawa. Grób Mesjasza. To w tym czasie, z czasu Salomona, już wiadomo było, że Mesjasz zginie. W tym czasie myślano, że Mesjasz przyjdzie po to, żeby sprawować władzę, żeby Izrael był wspaniały, żeby królestwo było potężne i tak dalej. Następnie pomijamy to proroctwo o tym dębie, ale co ciekawe jest, że wtedy, już za czasów Salomona, ta Michalda wiedziała, że będzie ksiądz i że będzie mszę odprawiał. Ciekawa rzecz. Skąd to już było wtedy wiadomo, że będzie taka forma nabożeństwa, którą się nazywa mszą świętą i że to będzie właśnie czynione nie przez Żyda, lecz przez katolika w postaci mszy świętej. No i oczywiście tutaj jeszcze mnóstwo różnych innych tak zwanych mądrości znajduje się, ale szkoda czasu. Chodzi tylko o przedstawienie kontrastu. W jak śmiesznej sytuacji ludzie się znajdują, którzy z jednej strony prawdziwym proroctwom biblijnym nie dają wiary, z drugiej strony bzdurnym proroctwom, które się nigdy nie spełniły, dają tak wiele wiary i tak popularne te proroctwa są. Bo jeśli byśmy gdzieś w swoim środowisku spytali kogoś, czy pani słyszała o proroctwie Amosa? Amos, a gdzie on mieszka? A jeśli byśmy powiedzieli, czy pani coś słyszała o Sybili? Tak, tak, moja babcia mówiła tamto i tamto. A więc jest to bardzo przykry obraz, że ludzie, którzy po 2000 lat chrześcijaństwa, przepraszam, po 1000 w Polsce mówiąc, bo już ponad 1000 lat tak zwanego chrześcijaństwa jest, ludzie nie wiedzą w większości, że Pismo Święte składa się z dwóch części, Starego i Nowego Testamentu. A więc nie wtórny, a już chyba potrójny analfabetyzm religijny. I dlatego też trzeba powiedzieć tak, że w pewnym okresie czasu pojawił się tak zwany krytycyzm biblijny, wyższy krytycyzm biblijny, który był dzieckiem tego spod chmur. I co się okazało, że ci, którzy mieli bronić Biblii i jej autorytetu, zaczęli wynajdywać różnego rodzaju zarzuty i jak gdyby nieprawidłowości w Piśmie Świętym, chcąc poderwać autorytet i wiarygodność Pisma Świętego. I dochodziło do tego, że zaatakowano przede wszystkim proroctwo Izajasza. Proroctwo Izajasza, szczególnie rozdział 53, jak kiedyś miałem tutaj temat u was, zawiera w sobie tak wiele szczegółów dotyczących życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, że ustalono, to jest niemożliwe, żeby to było proroctwo pisane przed faktem, przed narodzeniem Jezusa, tylko jest to oszustwo, że ktoś, kto był obecny podczas życia Jezusa Chrystusa, po tych wszystkich wydarzeniach spisał to i nazwał to proroctwem Izajasza. Włączył do treści proroctwa Izajasza, jakoby to było napisane dużo lat przed faktem. No i oczywiście zachodziło zagrożenie, że proroctwo Izajasza będzie niewiarygodne. A jeśli proroctwo Izajasza niewiarygodne, to być może i całe Pismo Święte jest niewiarygodne. A więc trzeba było zrobić wysiłek, żeby sprawdzić, czy jest rzeczywiście wiarygodne. No i właśnie zaczęła się walka, czy proroctwa w ogóle Starego Testamentu są wiarygodne, czy nie są wiarygodne. Żeby wykazać, że taki argument albo będzie służył ku wzmocnieniu wiary chrześcijan, albo też zrujnowaniu tej wiary. I jednym ze sposobów obronienia się przed atakiem tak zwanego wyższego krytycyzmu, którzy zaczęli podważać, że Biblia zawiera w sobie wiele nieprawidłowości historycznych, geograficznych, biologicznych i innych. Wobec tego wysłano ekipy archeologów, którzy postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście informacje podane w proroctwach biblijnych mają pokrycie w faktach, czy odkryjemy takie miasta, czy odkryjemy, że takie imiona takich władców, takie wydarzenia miały miejsce, czy nie. Archeologia przyszła z pomocą. Z pomocą Biblii i potwierdziła wiarygodność. Ale również inną dziedziną, która przyszła z pomocą, to dziedzina matematyki. Otóż tym bardzo istotnym czynnikiem jest rachunek prawdopodobieństwa. A więc w tym rachunku prawdopodobieństwa istotną rzeczą jest ilość składników, które wchodzą w ten rachunek. I im więcej tych składników, tym trudniej to prawdopodobieństwo, to znaczy to, ten rachunek wykazuje trudniejsze warunki, żeby mógł człowiek odgadnąć przyszłość tych wszystkich składników. A więc dla przykładu proroctwa mówią o losie wielu miast, jakie w przyszłości przeżyją te miasta, mianowicie Babilon, Tyr, Samaria, Jeruzalem, Sydon lub też Petra lub inne miasta żydowskie, nieżydowskie i z wyprzedzeniem 7-8 wieków, a czasem nawet i 1000 lat, podawane były informacje, że tak i tak będzie. Jeśli można byłoby na przykład założyć, że informacje odnośnie Babilonu, tylko Babilonu, że on kiedyś zginie, nie była taką wielką sztuką. No bo wiadomo, każde miasto ma swoją młodość, swój rozkwit i później ma swój pogrzeb. Więc zapowiedź, że Babilon kiedyś zginie, nie była taką trudną. Natomiast jeśli powiemy, że ten Babilon będzie zdobyty przez jakiegoś człowieka, który będzie miał tak i tak na imię, że w taki sposób będzie zdobyte, że taki będzie rezultat, że taki i taki naród w tym Babilonie, mam na uwadze miasto Babilon, nie kraj Babilonie, że naród wybrany będzie po 70 latach swego wypędzenia i tak dalej, będzie uwolniony przez człowieka, który się nazywa Cyrus. A więc chcę powiedzieć, że w przeciwieństwie do różnych Nostradamusów, różnych innych wieszczków, którzy podawali różnego rodzaju wróżby, które można odnieść do 100 różnych sytuacji. Wróżby podawane przez astrologów, przez wieszczków, jasnowidzów, na ogół są takie mgliste, nieprecyzyjne. Można naciągać w jedną stronę i w drugą stronę. Natomiast proroctwa biblijne, chociaż nie wszystkie, były też takie proroctwa, które nie były precyzyjne z powodów bardzo uzasadnionych. Po prostu Bóg nie chciał, żeby one były przed czasem, że tak powiem, rozszyfrowane. Ale chcę powiedzieć, że biblijne proroctwa dotyczące takich wielkich miast jak Babilon, jak Tyr, jak Samaria, jak Jerozolima, Gaza, Aszkalon, Jerycho i tak dalej, zawierają w odniesieniu do poszczególnych miast przynajmniej 7-8 różnych szczegółów tego proroctwa. I tak na przykład odnośnie Tyru, że miał go zdobyć Nabuchodonozor, że imię, że inne narody miały brać udział w zdobyciu tego miasta, że miasto miało być uczynione gładkie jak wierzch skały, miało się stać miejscem suszenia sieci rybackich, że inne miasta miały się przestraszyć po jego upadku, że jego kamienie i drewno miały być wrzucone do morza, że już nigdy nie miało być odbudowane w tym miejscu i w takiej formie. A więc w odniesieniu do jednego takiego miasta jak Tyr jest podanych co najmniej 7 szczegółów proroctwa, które albo się sprawdzą, albo się nie sprawdzą. Ale do tego dodajemy, że w odniesieniu do Samarii jest co najmniej 5 szczegółów proroctwa podanych, w odniesieniu do Jerycha 4, w odniesieniu do Babilonu 7 i do wielu innych miast po 5, 7, 10 szczegółów. W sumie można naliczyć ponad 350 proroctw w Starym Testamencie, które mówiły o bliższej lub dalszej przyszłości i które się wszystkie spełniły. Ale żebyśmy sobie uświadomili, jakiego rodzaju trudność jest, ażeby mogło to być napisane w wyniku mądrości Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza lub jakiegokolwiek innego proroka. Otóż w odniesieniu do samego Pana Jezusa w Starym Testamencie znajdowało się 30, a nawet więcej proroctw, które wskazywały na to, co się zdarzy w jednym dniu, w ostatnim dniu życia Jezusa. A więc proszę sobie wyobrazić, że uwarunkowanie spełnienia tych proroctw dotyczyło jednego dnia, jednej osoby i były podane dość precyzyjnie, o czym czytamy między innymi w sztandarze biblijnym, podam numer 97 z 96 roku. Jest tam 35 proroków mesjańskich wypełnionych w jednym dniu. To jest tak trudne zawężenie spełnienia tych proroków w odniesieniu do jednej osoby w jednym dniu i takie szczegóły, które dla przykładu niektóre z nich przeczytam, żebyśmy sobie mogli przybliżyć to. A więc, że miał być zdradzony przez przyjaciela, że miał być sprzedany za 30 srebrników, że uzyskane pieniądze miały być rzucone gancarzowi, że miał wołać do Boga i miał być wysłuchany, że jego uczniowie mieli go opuścić, że był oskarżony przez fałszywych świadków, że miał być bity laską w policzek, że miał być ubiczowany, że mieli pluć na niego, że jego oblicze miało być zeszpecone, że miał milczeć przed swoimi oskarżycielami, że miał pogardliwie potrząsać głowami, że lud miał pogardliwie potrząsać głowami na jego widok, że w południe ciemność miała okryć ziemię, że miał zawołać: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I wiele, wiele innych szczegółów wskazujących, że nawet w ostatniej sekundzie swego życia przypomniał o psalmie, który mówił, że mieli podać mu ocet. I mimo tego, że nie chciał, to znaczy to było nieprzyjemne dla jego człowieczeństwa i dla jego sytuacji, ale wiedząc o tym, że również i w tym wypadku miał spełnić wszystkie proroctwa, o których pamiętał i które wypełniał w 100%. A więc, kiedy był w wielkich męczarniach, po wszystkich tych torturach, kiedy ostatni oddech za chwilę miał oddać, również pamiętał o tym, żeby ostatni zarys proroctwa przed jego zgonem wypełnić, i tak się stało, a wyrażone to jest w jednym tajemniczym, ale bardzo ważnym słowie: wykonało się. W Nowym Testamencie znajdujemy ponad 40 miejsc, w których Jezus albo apostołowie podkreślają, aby się wykonały pisma. A więc Nowy Testament kładzie bardzo wielki nacisk na to, aby się wszystkie proroctwa, które Bóg zapisał przez swoich ludzi, aby one się wszystkie spełniły, i one się spełniły, czego pieczęcią były słowa Pana Jezusa: wykonało się. To nam przede wszystkim daje dużo do myślenia ze względu na to, że czyni to wiarygodnymi proroctwa biblijne, że Słowo Boże nie może być przekreślone, unicestwione, znieważone przez człowieka. Bóg Wszechmogący cokolwiek zapowiedział, to zawsze wypełniał. I człowiek, który nie wierzy Bogu, czyni go kłamcą. A więc oskarżenie jest po stronie człowieka. Człowiek, który nauczył się nie ufać drugiemu człowiekowi, chce również tą samą miarą mierzyć wiarygodnego, który nigdy nikogo nie okłamał, nie oszukał Boga, Stwórcę Jehowę. Ale byli tacy, którzy widząc, że rozważając proroctwa, ich spełnienie, albo raczej napisanie tych proroctw przez ludzi, czy to było wymysłem ludzkim, czy też natchnienie Boże, na podstawie rachunku prawdopodobieństwa jest niemożliwą rzeczą, aby to było dziełem człowieka. Posunęli się wrogowie Biblii do tego, że już was mamy. Jezus był genialnym Żydem, wśród nich było wielu genialnych ludzi, i dokładnie przeczytał Stary Testament, znał wszystkie proroctwa Starego Testamentu, bo są tacy genialni ludzie, podobno w Polsce nawet był ktoś, kto całego Pana Tadeusza na pamięć znał. A więc czasem trafi się tak, że są takie umysły. Znając wszystkie drobne informacje Starego Testamentu, manipulował realizacją tych proroctw, że jeśli ma być tak, że ja mam być przez tego zdradzony, albo w tym mieście ma to mnie spotkać, albo coś, no to w takim razie ja będę wyprzedzał pewne fakty, i powodował, że one będą się wypełniać tak, jak ja chcę. No i wtedy stawiamy pytania takim ludziom, które mogą nam przybliżyć, jak wygląda naprawdę argument ich. Czy na przykład Jezus, kierując się niezdrowymi intencjami, mógł powiedzieć: ja urodzę się w Betlejemie? Czy Jezus mógł wybrać sobie miejsce urodzenia? No chyba śmieszne jest, że nie od Niego zależało to, że narodzi się w Betlejem. Natomiast na pewno urodzi się w Betlejem, bo prorok Michałasz o tym napisał przed wieloma wiekami, że tam właśnie, mimo tego, że jego matka i przybrany ojciec mieszkali w Nazarecie, to jednak z pewnych zależności musieli pójść do Betlejem i tam właśnie urodził się. A może Jezus przed swoim urodzeniem mógł zadecydować, gdzie się, to znaczy kiedy się urodzi? Bo również jest to bardzo ważne, że narodziny Jezusa miały uwarunkowanie czasowe, znaczy nie mogło to ani miesiąc później, a tym bardziej rok później, nawet dzień urodzenia ma swoje znaczenie. A więc również Jezus nie mógł manipulować tym, aby i to proroctwo się spełniło, a jednak spełniło się, bo Ojciec Niebieski czuwał nad tym, żeby spełniły się wszystkie proroctwa. Czy Jezus mógł wybrać sobie matkę? Absolutnie. Niemożliwą rzeczą było, żeby Jezus manipulował i tym proroctwem, a jest powiedziane, że panna urodzi. A więc panna, która będzie w pewnym konkretnym czasie w Betlejemie, we właściwym czasie urodzi go i że będzie spłodzony i narodzony w sposób wyjątkowy. Fakty, to znaczy opisy podają nam, że narodzenie, a jeszcze wcześniej spłodzenie Jezusa było aktem wyjątkowym. Nie odbywało się tak, jak zwykle między ludźmi się odbywa, ale był spłodzony z Ducha Świętego, mocą Ducha Świętego i narodził się jako doskonały, jako niemowlę doskonały, jako młodzieniec doskonały, jako doskonały człowiek, aby następnie mógł być spłodzony do boskiej natury. Czy mógł decydować, za ile srebrników sprzeda go jego przyjaciel Judasz? Niemożliwą rzeczą było, chociaż na przykład niedawno była taka sensacja: Ewangelia świętego Judasza. No i oczywiście tam gloryfikują, że Judasz to był dość mądry człowiek i jego czyny mogłyby być niezłe, ale i tak dalej. A więc wybielanie Judasza i pewne komitywy jakoby z Jezusem. I teraz spróbujemy zauważyć pewne takie drobiazgi, które czasem nie zauważamy, czytając na przykład Nowy Testament, a które zawężają możliwość, aby człowiek był autorem tych proroctw. I zwróćmy uwagę, że jedno takie wydarzenie, na które składa się 7 czynników, zawęża możliwość, żeby człowiek mógł być autorem tego proroctwa. I proroctwo o 30 srebrnikach. Zachariasz, jako starożytny prorok, pisze o tym, co będzie się działo w związku ze sprzedaniem Jezusa. I tak mówi prorok Zachariasz, że Jezus będzie sprzedany przez przyjaciela. I tak się spełniło. Jezus był sprzedany przez przyjaciela. Że Jezus będzie sprzedany za 30 kawałków jakiegoś kruszcu. nie za 20, nie za 40, ale za 30 kawałków. A jaki to miał być kruszec? Miedź, srebro, czy porcelana, czy złoto, czy cokolwiek. Można było za różne wartości sprzedać zaznaczone wyraźnie srebro. I że to był przyjaciel, który go zdradził, że 30 tych jednostek miało być, że to tymi 30 kawałkami było srebro i następnie, że te pieniądze miały być zwrócone i miały być rzucone na stół, do kieszeni włożone, czy gdzie? Nie, na podłogę. Na jaką podłogę? We własnym domu Judasza, czy w domu Łazarza, czy w jakimkolwiek domu? Nie, na podłogę w świątyni. Mało tego, że te pieniądze następnie nie miały być zawładnięte i kapłan sobie schował na kieszonkowe. Za te pieniądze miało być kupione specjalne pole, później nazwane polem krwi. A więc jeden nawet mały szczegół. Sposób zdradzenia i sprzedania Jezusa zawiera 7 składników, żeby one wszystkie mogły się spełnić. Stopień prawdopodobieństwa jest bardzo, bardzo wielki. Żeby zobrazować sobie trudność albo stopień prawdopodobieństwa, to chcę powiedzieć, że według rachunku prawdopodobieństwa, jeśli w grę zachodzi tylko 8 czynników, tak jak w tym wypadku na przykład było 7 czynników w odniesieniu do Jezusa, 8, tylko 8 proroctw, jeśli weźmiemy, a wiemy o tym, że 35% proroctw spełniło się w jednym dniu, a w ogóle o Jezusie jest bardzo, bardzo wiele tych proroctw. Jeśli tylko weźmiemy 8 proroctw, które były napisane przed wiekami o Jezusie, to jest taka trudność napisania tej prawdy tylko przez człowieka, jak gdybyśmy cały stan Teksas w Ameryce zasypali monetami dolarowymi na wysokość 50 centymetrów, cały stan zasypać taką ilością monet na wysokość 50 centymetrów i zawiązać człowiekowi oczy i powiedzieć, że w tej ilości jest jedna moneta i jeśli ją znajdziesz, to będzie odpowiednik tego, że odgadłeś 8 tylko proroctw. Na tyle możliwości. A więc według rachunku prawdopodobieństwa odgadnięcie tylko 8 proroctw absolutnie eliminuje, aby człowiek mógł napisać nawet 8 proroctw z tym wyprzedzeniem czasowym. A nie mówiąc o tym, że proroctwa te dotyczyły nie tylko Jezusa. Różnych ludzi, różnych miast, różnych sytuacji i jeszcze są do wypełnienia. Człowiek, który potrafi sobie uzmysłowić to, że według tego rachunku prawdopodobieństwa jest absolutną niemożliwością, żeby proroctwa, które zawarte są w Starym Testamencie, które są zawarte w Nowym Testamencie, aby mogły być wytworem mądrości, znajomości ludzkiej. A z drugiej strony, jak wielką mamy podstawę do tego, aby wiedzieć, że Biblia jest księgą wiarygodną, księgą zupełnie inną w porównaniu do wszystkich innych ludzkich ksiąg, bo bardzo często jest tak, że książka napisana przez pewnego autora szybciej umiera niż sam autor. Natomiast Pismo Święte trwa wieki i zawsze jest żywe, zawsze prawdziwe i zawsze wiarygodne. A więc celem Boga było, aby wzbudzić wiarygodność Jego ludu w tym czasie, kiedy proroctwo również mówiło, gdy przyjdzie Syn Człowieczy i za nie znajdzie wiarę. Obecnie żyjemy w tym czasie, kiedy trudno jest wierzyć i mało jest takich, którzy wierzą, który to czas został określony takim moim zdaniem trafnym zwrotem, że żyjemy w tym czasie, w którym łatwiej jest rozmawiać z Bogiem o ludziach niż z ludźmi o Bogu. I dlatego też powinniśmy się uzbrajać w kolejne argumenty, właśnie między innymi wiarygodność proroctw biblijnych, że to nie jest tylko nasze takie złudzenie, nasza wiara, może tak, może nie. To jest do udowodnienia. Wypełnione proroctwa są pieczęcią. Tak i amen. A z drugiej strony, jak często wypadamy bardzo negatywnie, jeśli wierzymy, że wypełnione proroctwa Bóg wsparł swoją mocą i dowiódł, że jest wiarygodny, ale czy będą następne proroctwa wypełnione, to już nie jestem pewien. Taka czasem jest postawa niektórych chrześcijan. No tak, wszystko się stało, dotychczas było dobrze, ale czy to, co Pan Jezus na przykład, żegnając się z apostołami, co mamy opisane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, kiedy pytają się Jego, kiedy się to stanie, jak to się stanie, co to będzie, jaka przyszłość nas czeka, podaje wiele również pewnych charakterystyk. Jakie będą znaki? Pan Jezus nie powiedział, słuchajcie, w 2012 roku będzie już po wszystkim. Zacznie się już wszystko nowe i tak dalej. Bo byłoby to niewłaściwe, krzywdą byłoby, ale powiedział, że takie i takie będą znaki. Po tych znakach poznawajcie. I jakkolwiek one bardzo często są powodem różnych doświadczeń przez dobre lub niedobre komentowanie, niemniej jednak jest rzeczą istotną, abyśmy wiedzieli o tym, że proroctwa biblijne wypełnione upoważniają nas do gwarancji, że nasza wiara, wypełnienie następnych proroctw, przed którymi jeszcze, przed wypełnieniem których żyjemy, to jest naprawdę sprawa 100%, 200% można powiedzieć. A więc dla przykładu tak kilka, że ustaną wojny, jest napisane, że minie ten czas wojny, nienawiści, złości, oddawania złym za złe, że nie będzie chorych, że nie będzie śmierci, że będzie zmartwychwstanie, że życie wieczne jest realne. Jak wygląda teraz wielu ludzi, którzy naśmiewali się z tego, jakie tam życie wieczne, to jest niemożliwe. W tej chwili coraz częściej publikacje pozabiblijne podają, że medycyna zbliża się do pewnych osiągnięć, które przybliżają nieśmiertelność. Pomijamy to, czy to jest dobre, czy niedobre, ale chodzi o to, że zbliżamy się do czasu, kiedy to, co kiedyś było śmieszne, nieosiągalne, niemożliwe, dzisiaj jest osiągalne, możliwe, realne. Jeśli człowiek może pewne sukcesy odnosić w dziedzinie medycyny, to jakie mamy upoważnienie moralne, aby wątpić, że ten, który stworzył człowieka i wszystkie życie, jest niemożliwe, żeby on nie uczynił wzbudzenia z grobu, aby on nie umożliwił życie wieczne człowiekowi. Dlatego też rozważając o Piśmie Świętym jako wiarygodnym świadectwie o naszym wielkim Bogu, o Jego prawdziwej informacji, powinniśmy również jeszcze pamiętać o tym, że niektóre proroctwa mają podwójny trud realizacji, że na przykład mowa o Babilonie, jako o mieście, ma swoje wypełnienie historyczne i wypełnienie duchowe. że ten Babilon, który miał być wybudowany, później miał być zrujnowany, przez kogo, z jakim skutkiem i tak dalej, ma swoje jeszcze odniesienie antytypu, że będzie kiedyś duchowy Babilon. I że w tym duchowym Babilonie będą też takie różne wydarzenia i takie skutki i taki rezultat. A więc jedno proroctwo zawierające mnóstwo szczegółów miało podwójnie się wypełniać historycznie i duchowo. Więc jeśli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie składniki zawartych proroctw Starego Testamentu, jest przerażająca ilość problemów, aby człowiek mógł być autorem tych proroctw, które już się spełniły. I dlatego też jesteśmy szczęśliwi, że Bóg dał nam świadomość tego, że w tym czasie, kiedy wiara jest podważana przez wielu krytyków, przez wielu tych, którzy nie chcą wierzyć. Dlaczego? Nie dlatego, że nie widzą cudowności stworzenia Bożego, lecz konsekwencji, że jeśli uznają Boga, to muszą uznać posłuszeństwo Jemu. Bo jeśli jest ten Bóg, no to kolejne pytanie, jaka jest relacja mnie wobec Boga, a Boga wobec mnie? I odpowiedź jest: bądź posłuszny, bądź uległy, bądź pokorny, słuchaj Jego, a to już jest niestety trudne. Pycha ludzi XXI wieku uniemożliwia, aby skłonił głowę przed Bogiem, bo sam chce być Bogiem. I stąd mamy tą radość, że Pan Jezus upewnia nas przez swoje słowa, aby się wypełniło Pismo. On bardzo często to powtarzał. A my dzisiaj, żyjąc 2000 lat po tym fakcie, jeszcze więcej mamy dowodów i możemy powiedzieć, aby się wypełniło Pismo. A nasze rozważania zakończymy słowami apostoła Pawła, który również rozkoszował się proroctwami, które były już wypełnione lub też miały być wypełnione, i jego ocena, którą napisał również z powodu natchnienia Bożego, jest następująca w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale i 20 wierszu. Są krótkie, ale bardzo ważne słowa. Proroctw lekce nie poważajcie. Proroctwa są bardzo ważną częścią treści Pisma Świętego. Proroctwa są bardzo ważną podstawą do naszej wiary, spoglądając w naszą bliższą lub dalszą przyszłość. I dlatego nie musimy obawiać się, jak to będzie, co to będzie. My wiemy, że Bóg swój plan objawił na tyle, na ile uznał, aby był nam znany, i możemy spolegać, że ten, który tyle proroctw wypełnił dotychczas, jest wiarygodnym. Że ta księga jest księgą świętą, wiarygodną. I często przypomina mi się, że wyrażenie szacunku dla tej treści, dla samej księgi, nie pozwala nam, abyśmy czasem tą Biblię kładli na podłogę albo gdzieś jako wyrównanie poziomu pod komputer albo gdzieś, tylko żeby ta księga była zawsze z szacunkiem. I zawsze mi się przypomina pewna krótka historyjka, że pewna łyżwiarka radziecka, mistrzyni świata, powiedziała, że ona nigdy swoich łyżew z butami na podłogę nie położyła. Że to było u niej bardzo, bardzo szanowane. Ona miała taki szacunek do tych martwych przedmiotów, a my często nieświadomi jesteśmy. Co trzymamy w ręce? Jak wielki skarb, i że Pismo Święte nie nazwane jest z tego powodu, że tak ludzie ustalili, tylko ono samo w sobie jest święte. I zasługuje na to, że to święte, wyróżnione, specjalne, żeby również było podstawą naszej wiary, w przeciwieństwie do różnych takich bzdurek, które niestety ludziom teraz zajmują czas i wypełniają serce. Niech Bóg nam błogosławi w dobrym rozmyślaniu o Piśmie Świętym.